Dzisiejsza niedziela jest, tak wie, żeby pod takim hasłem poszerzenia granic. Poszerzenia granic na nowe rzeczy. Żeby sięgnąć dalej, żeby sięgnąć głębiej. I chciałbym dzisiaj mówić o domu. Dom, takie hasło. Wrzuciłem sobie w wyszukiwarkę Nice House. Wypadły mi takie strasznie fajne, miłe domki amerykańskie. Więc teraz sobie możesz wybrać go. Wybrać, który się tobie podoba. Myślę, że jakbym wpisał miły domek albo ładny domek, to by bardziej znośne architektury się pokazały, takie bardziej dla naszej duszy. Więc dom, miejsce zamieszkania. I wiecie, tak zanim pokażę jeszcze tytuł, to wstępie dla każdego z nas dom kojarzy się z miejscem bezpieczeństwa, naszym miejscem, miejscem, które jest dla nas przewidywalne, miejscem, które możemy ogarnąć, które w jakiś sposób rozumiemy i czujemy. Jest to miejsce naszego schronienia i tym miejscem dom możemy określić każde miejsce, które jest miejscem naszego zamieszkania, czy miejscem, w którym przebywamy większość czasu. To nie musi być dom w sensie oddzielny, prawda, jakiś tam domek zbudowany gdzieś, ale to może być mieszkanie, miejsce zamieszkania, oikos. Może dla bogatych ludzi to będzie domostwo, tak? Dla rolników to będzie ich całe po prostu gospodarstwo, tak? Całe ich obejście to będzie ich domostwo. Więc różnie to w kulturach było określane, dla kogoś, dla Abrahama jego domem to był jego namiot, tak? Dla króla jego dom to był pałac, tak? Dla każdego inaczej, ale dla każdego z nas jest takie miejsce, które możemy określić jako dom, z miejsce pokoju i bezpieczeństwa. I Bóg dla każdego z nas takie miejsce przygotowuje i miejsce przebywania w nim też jest nazwane naszym domem. Więc te osoby, które nie mają jeszcze takiego swojego miejsca, nie założyły rodziny, nie mają miejsca, że to jest ich miejsce, miejsce, teren, na którym oni rządzą. Tak, ja przez wiele lat wyjechałem z mojego domu rodzinnego, kiedy miałem 15 lat i później mieszkałem w internacie przez 5 lat i dzieliłem pokój z 4 kolegami i to był nasz dom, to nie wiadomo jak to powiedzieć, internat był naszym domem, tak? A nasz pokój to też nie był mój dom, tylko to był nasz pokój, więc to było tak, później w akademiku i później podzieliliśmy, później kiedy mieszkałem w akademiku, to półtora roku przed końcem studiów pobraliśmy się z Izą i dostaliśmy swój dwupokojowy pokój. Ciężko też powiedzieć, żeby to był... Słucham? Dwuosobowy pokój. Nie dwupokojowy, dwuosobowy, tak? Pokój dostaliśmy. Chcieliśmy, żeby to był nasz dom, ale było po prostu takie cieniutkie drzwi, wiecie, paździerzowe z wielką szybą na całą. Więc tam musieliśmy koce wieszać, różne rzeczy robić. I mieliśmy wspólną łazienkę z 3 pokojami, gdzie mieszkali sami mężczyźni, którzy nigdy tej łazienki nie sprzątali. Więc my byliśmy teraz, chcieliśmy poszerzyć nasz dom również troszeczkę o tą łazienkę, więc z naszymi przyjaciółmi przed weselem żeśmy wypucowali tą łazienkę, żeby w dniu ślubu nie wejść w te zapachy lizolu i inne tego typu rzeczy. A i to też nie był nasz dom. Później wynajmowaliśmy różne mieszkania i to już były nasze domy. Mimo, że wynajęte, to były nasze. Tam byłem ja, Iza, mogliśmy każdego zaprosić. Mogliśmy każdej osoby, której nie chcieliśmy, nie wpuścić tam. Każdego, kto chcieliśmy, mogliśmy wpuścić, mogliśmy pozwolić zamieszkać, nakarmić, tak? To był nasz dom. I każdy człowiek ma takie pragnienie, żeby dotrzeć do takiego miejsca, że to będzie jego miejsce, tak? Anglosasi mówią, że dom to jest moja twierdza, moja warownia, moja wieża. To jest miejsce, gdzie ja panuję, gdzie strzegę rzeczy, gdzie nie pozwalam byle komu wchodzić i tam rządzą moje zasady. I to jest prawidłowe, to jest część jakby stworzenia, część naszej duszy, że my naturalnie poszukujemy bezpieczeństwa i naturalnie chcemy też ustanawiać miejsce bezpieczeństwa wokół nas. Tak? Więc to jest dom, to są nasze wyobrażenia o domu. Natomiast temat jest taki, dom Pana naszym domem, a nasz dom domem dla wszystkich. Tak, chcę mówić o dwóch aspektach. O domu, którego my poszukujemy, i to jest dom Pana, i domu, który poszukują ludzie, którzy są wokół nas. Wszyscy szukają zbawienia, Wszyscy szukają swojego spokojnego miejsca. My szukamy zbawienia, my szukamy spokojnego miejsca i ludzie, którzy są wokół nas. I teraz zacznijmy od tego naszego domu. Dawid w psalmie mówi tak: zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. I tak jak wiesz, naturalnie możemy pragnąć tego, żeby kupić sobie mieszkanie, czy wynająć mieszkanie, żeby to było nasze miejsce, czy zbudować dom, to ponad to naturalne, cielesne pragnienie jest pragnienie naszego serca, żeby mieć miejsce, w którym będziemy mieszkać. I Dawid, proroczo, jako prorok Boży i człowiek z miękką duszą otwartą na Pana, wyczuwał, że jego miejsce zamieszkania po wszystkie dni, miejsce jego totalnego bezpieczeństwa, miejsce najlepsze dla niego, to będzie dom Pana. Nie będzie ten dom, który on sobie zbudował, ale to będzie dom Pana. Wyczuwał, że jest coś nawet lepszego. Wiecie, Dawid od momentu, kiedy przestał uciekać przed Saulem, tym królem, który poprzedzał go, gdzie się wałęsał, miał swoją brygadę, był wagabundą, miał swoją taką piracką, można powiedzieć, drużynę, tak? Dawid, zanim został królem, to właśnie był takim właśnie piratem, dowódcą piratów. Kiedy już objął królowanie, miał swój dom, miał swoją żonę, żony, dzieci, domostwo, to on mimo tego, że to zdobył, wyczuwał, że jest coś więcej, że jest gdzieś wyżej. I wiesz, dlatego powiedziałem, że wyczuwam, że ta niedziela jest pod takim mottem, pod takim namaszczeniem, żebyśmy sięgnęli powyżej to, co mamy. Oczywiście, jeżeli nie masz domu, to bij się o swój dom, naturalny. Parę lat temu Iza miała takie słowo na konferencji dla kobiet, kiedy do kobiet powiedziała: buduj swój dom, słowo. Nie do facetów, tylko do kobiet. To było bardzo fajne, bardzo mi się to podobało. Dlaczego kobieta by nie miała zbudować domu? Czasami po prostu kobiety tęsknią, że ktoś dla nich. Rycerz przyjedzie, wybuduje dom i tak dalej. I zamiast takie fajne słowo: ty buduj, ty oddzielną kobietą. Kupuj cegły, kupuj ziemię, buduj dom. Oczywiście tam nie słuchałem tego słowa w całości, więc tam prawdopodobnie było mnóstwo różnych przesłań, ale strasznie mi się to podobało, że to padło na konferencji kobiecej. Więc jeżeli naturalnie potrzebujesz, to patrz, do czego Bóg cię prowadzi. Po prostu bij się o to. To, co duchowe, nie wyklucza tego, co naturalne. To, co naturalne, często poprzedza, co są duchowe. Jest cieniem rzeczy najwspanialszych. Więc kiedy teraz mówię o domu Pana, to nie mówię, że Bóg nie ma dla ciebie domu. Wręcz przeciwnie. Mówię, że ma. Bo Bóg nie chce, żebyś był po prostu osobą przez całe życie bezdomną. Tylko żebyś miał dom, swoje miejsce, które później, to będzie druga część kazania, będziesz mógł ugościć innych. Ale najpierw, żeby to było twoje miejsce, gdzie ty możesz modlić się tak, jak ty chcesz się modlić. Gdzie rzeczy mogą być poustawiane tak, jak ty chcesz, żeby były poustawiane. Gdzie możesz uwić gniazdko i napełnić to gniazdko pisklętami. Cokolwiek to ma znaczyć. Byliśmy u znajomych teraz w wakacje pod Koszalinem i oni zbudowali dom i po prostu wybudowali taką chatę. Ja po prostu powiem wam, jeszcze w życiu nie widziałem. Co prawda rodzina jest, czworo dzieci ma, więc spora, ale i tak nie widziałem, żeby ktoś tak duży dom zbudował, jednorodzinny. Ja po prostu przyjechałem na tą budowę, ja mówię, co to będzie? Jakieś centrum konferencyjne, co to jest tu? Hotel będzie. I do niej mówimy, do tej gospodyni, tej mamy czwórki dzieci, mówimy, co to jest? A ona mówi, wiesz, mój tata pomaga nam budować i on powiedział, że jego córka w Kurniku mieszkać nie będzie. No i musieli po prostu zaprojektować chyba z 500 metrów po prostu domu. I później poprowadzali nas, mówili, co gdzie będzie. I całe mnóstwo pokoi, które nie wiadomo po co są. Ja mówię, ale po co te pokoje? A to dla was, żebyście przyjechali. Tak? Każdego z nas Bóg może prowadzić różnie. Wczoraj byłem w takim domu 90-metrowym, gdzie ludzie go budują i po prostu patrzyłem na to i mówię sobie, to była mądrość, taki dom, byłaby mądrość, kiedy ja bym taki zbudował. Te 60-70 metrów mniejszy niż ten, który zbudowałem. Taniej na wykończenie, łatwiej do posprzątania, łatwiej do ogrzania. Że mnie podkusiło to jeszcze 70-80 metrów. Więc różne rzeczy są w naszych sercu. Badaj to, jak Bóg cię prowadzi. Może Bóg będzie chciał twojego naturalnego domu używać w szczególny sposób. Może Bóg wie, jak będzie wyglądało życie twoje, twoich dzieci. Może Bóg chce, żebyś stworzył pierwszą pionierską rodzinę wielopokoleniową. Pradziadek, dziadek, dzieci, wnuki, prawnuki, wszyscy razem i cała wieś zazdrości. Zgody i miłości i wesel organizowanych dla prawnuków co 2 lata na waszym podwórku. Nie wiem. Ja się tak rozpędzam, żeby wam dać poczuć ten, co chodzi z tym domem i wasze marzenia trochę rozciągnąć, więc dobrze, niech to będzie tak. Natomiast idziemy dalej, tak, przechodzimy, nie chcę spędzić za dużo czasu, dzisiejsze kazanie nie jest o tym, jak Bóg chce zatroszczyć się o twoje sprawy materialne, to może później będzie, ale nawet jeżeli to masz, to osiągnąłeś, to Bóg chce cię przenieść do miejsca, gdzie twoje serce będzie miało dom. Gdzie ty będziesz miał dom, gdzie będziesz mógł zamieszkać. I to się nazywa chwała Boża. To się nazywa Jego mieszkanie. To się nazywa Jego obecność. Słowo Boże mówi, kto na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, ten jest pod przekleństwem, ten nie ma trwałego błogosławieństwa. I tak może być z naturalnym domem. Kupiona działka, może być księga hipoteczna na ciebie, dom zbudowany, mieszkanie własnościowe, masz wszystkie akty własności, a to może być źródłem troski, niepokojów, kosztów, złych sąsiadów. I czego tam byś nie mógł sobie wymyślić, co Biblia nazywa, gdzie złodziej kradnie, rdza niszczy i mól zjada, tak? Więc jeżeli cokolwiek masz, jakieś miejsce, to Bóg i tak ma dla miejsce dla twojego serca, gdzie będziesz mógł tam wejść i powiedzieć, tak jak mówią Anglosasi, mój dom, moja twierdza. I to będzie już coś ponad to, co naturalne. Że ty tam będziesz i będziesz mógł po prostu tam rozciągnąć ramiona i powiedzieć, tu jestem bezpieczny, bo jestem pod skrzydłami Pana. Jestem w domu Pana. Tu mi nic nie zagraża. Bo ten dom to jest dom Pana. I On mi udziela swojego domu. Jego domu nic nie zetrze. Żadna burza, żadna wojna. Nikt nie przejmie własności nad Jego domem. I On mnie zaprosił i powiedział, żeby to był też mój dom. Żadnych rachunków, żadnych czynszów, żadnych kosztów ogrzewania, żadnych złych mieszkańców, bo tam mieszkają tylko ci, których On wpuści. Żadnych podejrzanych typów, żadnych windykatorów. Złej żony, złego męża, bo oni też muszą być poddani temu Panu, który tam mieszka. Żadnych humorów, fochów. Dom Pana. Bóg to dla ciebie przygotowuje i to miejsce to jest Jego obecność. Wczoraj jechaliśmy przez Olesin na rowerach z rodziną i ja patrzę, a tu basen kryty za żywopłotem. Ja sobie myślę, normalnie już zwariowania tym Mazowszu. Przy domku jednorodzinny basen. Wiesz, i tak fajnie, ciekawe, kto więcej się cieszy z tego basenu? Kto ma więcej emocji pozytywnych z tego basenu? Czy ten gospodarz, który musi ten basen parę razy w roku wyczyścić, ogrzać wodę, przefiltrować i może jeszcze raty płaci za to, że zbudował? Wiem, o czym mowa, bo ja mam tylko taki basen 3 metry w takim kółku pompowany dla dzieci. I powiem wam, tak żeby nie bluźnić, to szlak nie trafia z tym basenikiem. Bo jak go kupiliśmy przez pierwsze 2 lata, to dzieci uwielbiały się kąpać i ta robota moja była warta. A teraz wrzucam pastylki, filtr chodzi, wodę pompuję, te 4 metry sześcienne, czy ile tam jest. Ja codziennie muchy i liście po prostu wyławiam, żeby to nie pleśniało. A moje dzieci od początku lipca, jak się 4 razy wykąpały, to wszystko. I teraz myślę o tym domku w tym Olesinie, gdzie przyjeżdżam koło tego basenu i sobie myślę, mówię, ten gospodarz, który to wybudował, teraz siedzi i patrzy na tego syna, który mógłby iść popływać, a siedzi ze smartfonem i myśli, ile on wody musi zapłacić za to, a wszyscy, którzy przyjeżdżają obok domu, mówią, ale bogacz ma dom z basenem i mają tyle pozytywnych myśli. Wiesz, to jest natura tego świata, który przemija. W każdym bądź razie, Bóg ciebie zaprasza do swojego domu. I tam jest basen. Tam jest basen jego namaszczenia. I on mówi, wejdź głębiej po kostki, po kolana. Ja cię poniesie. U Boga w jego domu wszystko się zaczyna. To nie jest tak jak u nas, że dom ogrodzony i psy biegają wokół płotu, żeby nikt nie wlazł. Firma ochroniarska. Nie, u niego się, jego dom się cały czas poszerza. Wchodzisz do basenu, płyniesz i nagle jesteś po prostu gdzieś w Amazonii. Spływające wodospady z 300 metrów. Kolibry pływają, a ty myślisz, wow, ale to jest dom Pana. Tak to jest. Tak jest w niebie. Kolibry. Pływają, latają, wszystko. Podwodne kolibry, wszystko. Co tylko sobie człowiek wymarzy? Jak po prostu, jak król Maciusz pierwszy. Co sobie tylko wyobrazisz, co tam jest? To jest wszystko. I Bóg cię zaprasza do tego domu. To przerasta każde nasze domostwo, chociażby najpiękniejsze, najbardziej sielskie i spokojne i cudowne. I w domu Pana nie musisz kosić trawników, aleluja. I nie musisz zwalczać kretów. A ja muszę, wczoraj musiałem kolejne 4 złote wydać na odstraszać dla krety. Dobra, okej, okay, wracamy. Więc Bóg chce, zamieszkaj w domu Pana. On chce, żebyś tam zamieszkał. On ma dla ciebie ten dom. Dawid to wyczuwał i Bóg ciebie tam prowadzi. I wiesz, i tak jak Słowo Boże mówi, żebyśmy nie szukali tego, czego szukają poganie. Tego, czego szukają niewierzący. I myślę, że my musimy to oddzielać. Musimy to zrozumieć, że to, co naturalne, nie może stać się pierwszym naszym drive'em, pierwszą naszą motywacją w życiu. To musi zejść na drugi plan. Nie możemy tak żyć, żeby żyć tym samym pragnieniem, którym żyje świat. To jest jakieś nieporozumienie. Możemy się cieszyć, możemy się korzystać. Nie mam z tego korzystać, nie musimy prowadzić cierpiętniczego życia. Musimy zrozumieć, że te rzeczy Bóg nam daje. Ale mamy obowiązek, święty obowiązek iść dalej, iść wyżej i zamieszkać w domu Pana. Żeby nie umierać i mówić, o Boże, zbudowałem dom, jeszcze dzieci będą mój kredyt płacić. Marne to moje życie było. Tylko żeby odchodzić i powiedzieć, Boże, dałeś mi wspaniałe życie, a idę jeszcze do wspanialszego. Dałeś mi takie wygodne, takie cudowne życie, takie dobre, błogosławiłeś mnie we wszystkim, gdzie byłem. Po prostu, wiecie, ja po prostu całe życie żyję i czytam i oglądam filmy o I wojnie światowej, o II wojnie światowej. Wczoraj mieliśmy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ja mówię, jejku, ja już 47 lat mieszkam na ziemi, ja wojny nie widziałem. Szczęściarz jestem. Ale chcę patrzeć dalej, chcę myśleć, Boże, ale po prostu ja idę do prawdziwego domu. To jest dopiero dom. To jest dom nad domami. To jest dom nad domami. To jest ojczyzna nad ojczyznami. To jest spokój nad wszelkim pokojem, jaki tu jest. I ja tam wędruję. Ja tam idę. I aż tutaj doświadczam namiastki, bo ja dzisiaj mieszkam w obecności Bożej. On dzisiaj jest w moim życiu i otacza mnie. Walą się na mnie troski, wrogowie, a ja biorę gitarę i śpiewam dla Pana. Podnoszę miecz Słowa Bożego i ustępują wszyscy moi wrogowie. I nikt nie może zniszczyć Bożego domu, bo ten, który próbuje zniszczyć Boży dom, tego zniszczy Bóg. Kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, tak mówi Słowo Boże. A ja jestem świątynią Bożą. Duch Święty mieszka we mnie. Ja siedzę, gram na gitarze, uwielbiam Boga, śpiewam i czuję po prostu, jak pole siłowe otacza moje życie i każdy wróg po prostu odbija się od tego pola siłowego. Bam, 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 spada. Wypuszcza na pociski jądrowe, one po prostu wybuchają, niszczą jego. Tak działa pole siłowe. Widzieliście pole siłowe? Tak. Widzieliście w filmach. W Dniu Niepodległości jest na przykład. To jest super. Człowiek niczego nie wymyślił, diabeł niczego nie wymyślił, tylko kopiujemy Boga. Dobra. Muszę iść dalej. Więc dom. Czy masz taki dom? Czy masz takie miejsce? Bóg. Druga rzecz z domem, to Bóg chce, żebyśmy my byli jego domem. Tak? I mówi, wykrzykuj z radości, wesel się, córko syjońska, bo to ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Z Księgi Zachariasza. Później ten sam werset jest cytowany przez apostoła Pawła w drugiej liście do Koryntian 6,16. Jakiż ukłon między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę przechadzał się pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Więc Bóg szuka To jest kolejna prawda w tym na dzisiejszym nauczaniu. To jest to, że Bóg szuka sobie domu pośród nas. Chce mieszkać. Chce przyjść i chce, żeby, chce mieszkać. To jest fantastyczne, bo można by powiedzieć, czego Bóg szuka wśród nas. Czego On szuka? Czego On szuka? Ale ja wam powiem, czego On szuka. On szuka nas. Nie tego domu, tylko nas szuka. Ja mam dom. I ktoś mu powiedzieć, masz wspaniale. Ale mój dom staje się dla mnie piekłem, jak jest tym sam w tym domu. To po prostu nie do wytrzymania. Niby wszystko fajnie, mogę po prostu, mogę się cieszyć, ale nie jest fajnie. Dopiero jak tam są ludzie, to dopiero tam jest ten dom. Powiedziałem wam, że mieszkałem w internacie przez 5 lat i to był mój dom. Tam się nawiązało dużo przyjaźni, dużo relacji, nawróciliśmy się, było przebudzenie, fantastyczne rzeczy. Później postanowiłem ten dom mój z tych 5 lat pokazać mojej żonie i kiedy już mieszkaliśmy w Krakowie, to przed którymiś świętami zrobiliśmy sobie takie tournée po dawnych czasach. Ten samochód nasz pierwszy kupiliśmy i wtedy żeśmy po prostu pojechali do Gorzowa, tam usługiwaliśmy, później pojechaliśmy do moich znajomych i pojechaliśmy do Warcina i tam wynająłem sobie pokój właśnie w internacie. To było tuż przed świętami, Wielki Tydzień, więc mogliśmy tam zamieszkać, chciałem się pokazać. Wynająłem 2 noce, żeby tam obejść, pokazać lasy. Wiecie, pierwszą nockę przespaliśmy i ja mówię, już mówię do Izy, mówię drugiej, mówię ani jednej nockki więcej. Ja tu szału dostaję. Mówię, czemu? Bo to miejsce w ogóle nie przypomina tego miejsca, w którym ja mieszkałem przez 5 lat. Ja mówię, ale zobacz, to wszystko jest to samo. Nawet nauczyciele, spotkaliśmy paru nauczycieli. Te same, wiesz, pokazałem, Iza się śmiała ze mną, bo ja jej po prostu mówiłem, że ta kałuża za moich czasów była, a tej kałuży jeszcze nie było. Albo ten błąd w drodze w asfalcie był, bo tu pamiętam, że trzeba było uważać, a tutaj nie. Nie? To się, ona tak się śmiała, mówi, ty po prostu ty jak z jakiejś Częstochowy przyjechałeś, całujesz te kamienie. Tak? Ale ja wam powiem, że ja po prostu bardzo szybko mówię, nie, na drugą nockę już tu nie zostajemy, ja nie mogę tego wytrzymać. Zdałem sobie sprawę, że miejsce, dom to są ludzie. Dom to są ludzie. Że tam nie było tych ludzi, tych moich przyjaciół. Nie było tych przeżyć, byłem ja sam i wielki głos, wielki napis przeminęło z wiatrem. Ja już nie mogłem na ten napis patrzeć. Znaczy to on był w mojej wyobraźni, tak? Tam nikt takiego baneru nie wywiesił, ale on się wyświetlał. Gdziekolwiek patrzyłem, to przeminęło. I żeśmy już drugiej nocy wyjechali. I teraz Bóg mówi, że On chce być wśród nas i zamieszkasz między nami. Ja myślę, że to jest właśnie to. Już tutaj nie za bardzo idąc w stronę takiego uczłowieczania Boga, bo też to jest niewłaściwe, żeby mówić, że Bóg jest samotny i tam takie rzeczy. To jest nieprawdą. Ale na pewno jest prawdą to, że On szuka człowieka i chce mieć z nim więź. To jest bez dwóch zdań, tak mówi całe Słowo Boże. Więc dla Niego domem my jesteśmy, kiedy On może być wśród nas. Więc my możemy Go zaprosić, tak? My musimy Mu dom zbudować. To jest druga prawda o domu. My musimy Mu dom zbudować. Więc idźmy dalej. W pierwszej Księdze Królewskiej, kiedy Salomon zbudował świątynię, w modlitwie zadał Bogu mieszkanie. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem. Więc spróbował Salomon zbudować dom dla Boga, jak tylko go zbudował i było jego poświęcenie, już dał sobie sprawę, że coś za mało. Że to Boga nie ogarnie, tak? A Dawid wcześniej, przed Salomonem, kiedy tylko miał zamiar, zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana, oto ja mieszkam w domu, to jest pierwsza Kronik 17, oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia przymierza pańskiego pod zasłonami. Wtedy powiedział Natan Dawidowi, wszystko, co masz w sercu swoim uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Widzicie, to jest temat domu, on się cały czas pojawia po prostu przez całe słowo. Więc Bóg mówi, że chce zamieszkać, Salomon mówi, że nie wiadomo, jak to się ma stać. Dawid wcześniej jeszcze mówi, że on zbuduje, że nie chce, żeby on miał pałac królewski, a żeby skrzynia przymierza pańskiego mieszkała w jakimś namiocie. I prorok przychodzi i mówi, to jest dobre, rób to, to jest właściwe, to jest właściwy kierunek. Właściwy kierunek, Bóg chce mieć dom, a Salomon mówi, ale to jest niemożliwe. I teraz wiecie, my, kiedy jesteśmy w Nowym Przymierzu, my rozwiązujemy tą zagadkę. Te wszystkie pytania i te pragnienia. Pragnienia Dawida, zagadkę Salomona. My to rozwiązujemy. i odpowiadamy na to, co Bóg chce uczynić i co mówił, że chce zamieszkać po swojego ludu, chce, żebyśmy byli Jego narodem. Jak to się rozwiązuje? Jest taki fragment, którego może się nie spodziewaliście w tym kontekście. Na pewno, może jeszcze chwilę, na pewno ta zagadka zostaje przede wszystkim rozwiązana przez to, że my wpuszczamy Go do naszych serc, tak? Mówimy, Duch Święty mieszka w naszych sercach. On mieszka pośród nas. To jest pierwsza rzecz. My dajemy Mu mieszkanie. I Słowo Boże mówi, że my jesteśmy mieszkaniem, my jesteśmy nową świątynią. Tak jest wyraźnie powiedziane, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. On nie ma innego domu na ziemi, jak tylko nas. W Nowym Przymierzu. To nie budynki, to nie konkretne kraje, miejsca, do których możemy pielgrzymkować, całować, są jakimś szczególnym miejscem Jego pobytu, tylko zawsze Jego szczególnym miejscem pobytu był Jego lud. Izrael, ludzie, to jest to, co Mu zależało. I dzisiaj ten Izrael, który wyraża się też plus w postaci eklezji, nas, Jego ludu, którym my jesteśmy. Więc my jesteśmy świątynią Bożą. I są do tego konkretne wersety, które mówią, dlaczego pewnych rzeczy nie możemy robić w naszym życiu, bo w świątyni Bożej pewnych rzeczy się nie robi, żeby nie lekceważyć gościa, który mieszka, tak? Pewnych rzeczy nie dopuszczamy i tak dalej. I to jest to. Ale dzisiaj chciałem Wam zwrócić, bo chciałem przejść do tego drugiego członu kazania, że dom Pana naszym domem, a drugi człon kazania jest nasz dom, domem wszystkich. I to jest ten właśnie taki nietypowy fragment z Ewangelii Mateusza 25:31. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, to jest mowa o czasach eschatologicznych, ostatecznym rozliczeniu, sądzie nad światem i nad narodami, i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. I odłączy jedny od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów, i ustawi owce po swojej prawicy, jak kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie wszyscy ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię? I tam jest wymieniona ta lista. Chciałbym, żebyśmy zatrzymali się chwilę na tym fragmencie, zanim pójdziemy dalej. Często ten fragment dźwięczy nam w uszach w takim kontekście, czy przegapiamy Pana Jezusa. Po prostu. Tak, my osobiście, indywidualnie. Że Jezus ukrywa się w każdym potrzebującym człowieku. I to jest prawidłowe jedno ze spojrzeń. Natomiast drugie, które jest bardzo ważne, ono podkreśla eschatologię. I mówi, że my, że tutaj są sądzone całe narody. Dlatego myślę, że my musimy też być uważni, ponieważ już jak było prawo mojżeszowe spisywane, to Bóg dał wyraźne przykazania, w jaki sposób muszą być traktowani ludzie, którzy będą przechodniami w tym narodzie. Czyli ludzie, można powiedzieć, z innych narodów lub ludzie bezdomni, przechodnie, tak? To jest takie słowo biblijne. To jest właściwie nie współcześnie się go inaczej traktuje, bo przechodzień to jest ten, kto ci na chodniku minie. Ale w tym języku biblijnym to był albo osoba bezdomna przechodzień, albo ten, który był z innego narodu, nie był obcokrajowiec, dzisiaj mówimy, tak? Czyli bezdomny obcokrajowiec to jest tutaj w tym języku biblijnym przechodzień. I teraz tu jest powiedziane, i więc Bóg, kiedy ustanawiał prawo mojżeszowe, to mówił, jak mają być traktowani ci właśnie bezdomni i przechodni. Jest to bardzo wyraźnie powiedziane. Natomiast tutaj jest powiedziane, że Bóg sądzi narody. I wiesz, i też jest coś takiego, że każdy kraj, każdy naród jest też domem tego narodu. Tak? Nawet takie nazwa partii chyba było. Nasz Dom Polska, czy coś takiego. Jakaś tam była taka niszowa, która chyba już zniknęła. Czy Dom Wszystkich Polska, czy albo jest, nie wiem. Ale to jest prawidłowe wyobrażenie też, że kraj, państwo, też jest jakimś domem dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. Tak? Wiecie, i tutaj, i często my możemy powiedzieć, a co my możemy zrobić w pojedynkę, tak? Co my możemy zrobić dla innych narodów? Co my możemy zrobić dla Izraela? Myślę, że dużo możemy zrobić i myślę, że powinniśmy naciskać, żeby zrobić. Naciskać w tą stronę, żeby Polska błogosławiła Izrael, żeby Polska była otwarta na te narody, które są w potrzebie. Żebyśmy nie byli egocentryczni, zamknięci do siebie, tak? Nie chcę tu rozwijać całego zagadnienia, którym muszą się zająć ludzie specjaliści, politycy odpowiedzieć i tak dalej, ale tylko rzucam wam, że takie spojrzenie i takie myślenie jest właściwe. Jakie rozwiązania temu mają towarzyszyć? Co można zrobić? To jest druga sprawa. Nad tym trzeba się zastanawiać, dyskutować, ale początek zaczyna się od naszych serc i naszej postawy, tak? Czy my popieramy ksenofobów, którzy mówią, nic nas nie obchodzi, tylko obchodzi nas nasz nos, nasz dom i moje sprawy? Czy popieramy tych, którzy mówiąc, tak, to jest ważne, co tutaj się dzieje, ale też ważne są rzeczy, które gdzie indziej się dzieją? To może być bardzo ważne. I tutaj jest w tym słowie powiedziane, że Bóg te narody będzie sądził pod tym, że On nie został, On, Jezus, Król, Pan Panów nie został rozpoznany w innych narodach mniejszych, które były przechodniami i przechodziły przez nasz naród. I my ich nie przyjęliśmy. Amen? Dobra, nie posuwam się dalej, nie udzielam żadnych praktycznych rozwiązań, odpowiedzi. Mówię do waszych serc, żebyśmy byli w tym miejscu, tak? Rozumieli, że tego rodzaju rzeczy mają miejsce. Fajnie jeden brat tutaj z naszego kościoła skomentował, bo ktoś właśnie tam, był ten filmik z tych bidoków, którzy uciekają przez kanał La Manche i tam były różne rzeczy, komentarze, że ta francuska policja taka mizerna, nie potrafi ze garstką ludzi, tam 2000 ludzi raptem próbuje naraz przeskoczyć. I fajnie ktoś tutaj z tego kościoła właśnie od nas, jeden brat skomentował, mówi, jeszcze 30 lat temu byśmy im kibicowali. Wiesz, przeskakiwanie przez granicę zieloną, przez mur w Berlinie i tak dalej. Byśmy z tym mówili tak... Byśmy mówili, ale super pomysł, 20 się rzucili, 2000 się rzucili naraz. No jednego to można złapać, ale 2000 zawsze z 15. A teraz po prostu komentarze, o, ci bidotki po prostu gdzieś tam próbują się wbić w lepsze życie, zdawcy Allaha i tak dalej. Cię znasz, też się śmiano, 30 lat temu. Polaczki próbują uciec po prostu. Dobra, no tylko tak wam teraz trochę po emocjach pojechałem. Wiecie, jaki jest po prostu, jaka jest główna myśl, tak, moja. I to jest myśl Boża. I mówimy teraz o domu. I Bóg mówi, że On chce zamieszkać wśród nas. Jedna prawda, że On mieszka przez swojego ducha w nas, ale druga rzecz, że On mieszka pośród nas przez to, że my otwieramy się na tych, którzy do tego domu nie należą. Zaspokajając ich potrzeby, wpuszczając ich i ucząc ich nowego rodzaju stylu życia, który obowiązuje w tym domu. I to stajemy się wtedy miejscem zamieszkania Boga. I chcę wam powiedzieć, że wczoraj to słowo tak do mnie strasznie zaczęło mocno wibrować, bo rano poszedłem biegać. Biegam tak co drugi dzień teraz, jakoś troszkę dłużej, ale co drugi dzień. I byłem już tak gdzieś około 7-8 kilometra, czyli już pod koniec mojej trasy byłem. I byłem dobrze zmęczony, słońce mi grzało w plecy, pociłem się. I taki byłem, taki, tak biegłem i tak mówię, Boże, troszkę siły więcej, jak to... Jak dodasz mi siły? Dodaj mi siły, żebym dobiegł. Nie chcę stanąć, chcę dobiec, tak jak zawsze. Najważniejsze jest, żeby dobiec. Czas się nie liczy. Ważne jest, żeby dobiec, dokonać biegu. To jest bardzo biblijne. Nieważne, czy szybko, czy wolno, ale żebyś było tak. I tak biegnę na tej ostatniej prostej przed domem, już dom, widzę. Mówię tak. I wiecie, normalnie, ja wiem, że takie mam wrażenie. Oczywiście w czasie biegania wyzwalają się różne endorfiny, serotoniny. Człowiek zaczyna mieć wizje i marzenia i myśli przyspieszają. I żałuję, że z dyktafonem w ogóle nie biegam, bo wtedy najlepsze myśli. Więc nie mogę powiedzieć stuprocentowo, tak Bóg do mnie przemówił. Ale powiem wam, takie mam wrażenie, że to był Bóg. Bo nagle usłyszałem, rozpostrzyj swoje ramiona tak szeroko. Wiecie, jak człowiek tak biegnie, już 8 kilometr, spocony, już czuje każdy mięsień, każdą kostkę, próbuje, żeby ten oddech był tak po prostu, wiesz, wszystko mu ciąży, zegarek mówi sobie, muszę lżejszy kupić, bo już nawet to po prostu jest... I wtedy nagle taki, że rozpostrzyj ramiona. I wiecie, i tak zrobiłem. I zacząłem biec z otwartymi takim ramionami. Słońce świeciło mi z pleców i widziałem swój cień. Zaczynam się mówić, szkoda, że nie mogę nas fotografować. Taki ptak po prostu w postaci cienia. Jakby po prostu widziałem orła cień. Biegnie po prostu przede mną, nie? I wiecie, i po prostu i zacząłem oddychać, podniosłem głowę i mówię, to jest fantastyczne po prostu. Sił mi przybyło. To jest dziwne. Oczywiście. Po 100 metrach musiałem oczki opuścić, bo nie pobiegnie już długo z tak z ramionami. Ale fakt. faktycznie przez te pierwsze metry, te kilkadziesiąt metrów, jak zacząłem tak biec, obserwować swój cień, przybyło mi siłę. Nie wiem, płuca mi się powiększyły, czy coś, czy zwiększyła się powierzchnia chłodzenia. Chłodnicę wystawiłem i zacząłem temperaturę lepiej oddać. Nie wiem, o co chodziło, ale po prostu czułem normalnie, mówię, po prostu wow. I tak biegłem i mówię, co to jest, co to jest? I wtedy była ta druga inspiracja, która też wierzę, że jest głosem Bożym, chociaż tak jak mówię, nie jestem tutaj taki stuprocentowo przekonany, że to nie serotoniny i endorfiny, ale druga taka myśl była, żebym powiedział, jak się rozszerzysz, to odpoczniesz. Jak się rozszerzysz, jak rozszerzysz swoje serce, jak wyciągniesz swoje ręce, jak poszerzysz swój dom, jak wyciągniesz, to po prostu to ja będę mógł uczynić o wiele więcej. I wiesz, i tutaj Bóg mówi, żebyśmy rozpoznali Go w tych, którzy są wokół nas i żebyśmy rozszerzyli po prostu nasze serca, nasze możliwości. W tym tygodniu miałem spotkanie z jedną rodziną, która dzisiaj tu nie ma, mogę jej powiedzieć, która też zastanawia się nad przyjściem do tej społeczności. Mieliśmy bardzo fajną rozmowę, taką poranną kawkę. Jedzie, i oni się wahają, czy to zrobić. Oni wiedzą, czego chcą od życia, już mają dzieci. Wiesz, to nie jest taki student po prostu, który przyszedł i zobaczył, o, pastor ma długie włosy, podskakuje fajnie, tu jest fajnie, tu zostanę. Tak jak to ty zrobiłeś. Czy coś tu wstydu? Nie, żartuję sobie. Ale wiecie, taka rodzina, która już po prostu nie chce po prostu piątego kościoła próbować czy coś. I tak się zastanawiają i pytali mnie o wizję. A z drugiej strony to są tacy ludzie, wiesz, konkretni. I to też ja jako przywódca, to też takich konkretnych ludzi, to tak... Różnie, bo przyjdzie taki przechodzień, głodny, to wiesz, to co byś mu nie dał, to jesteś odpowiedzią dla niego. Łaknie, karmisz. Pragnie, poisz go. Nie ma gdzie się przespać, przynocujesz go, gdziekolwiek go położysz. On się pyta, gdzie mam spać? Tu masz spać. Dziękuję ci bardzo. Nie mówi ci, że wejdzie ci do sypialni teraz. A to tak gościowi tutaj, a ty tam... Gościowi chyba lepsze się daje łóżko. Tak to w bajkach było zawsze właśnie. Nagi, tak? Nagiemu coś założysz, on się cieszy, że już nagi nie jest, tak? No już nie mówię, kolor niedobrany. On się cieszy, że jest po prostu, że go ktoś... Więc to jest dosyć łatwe tego rodzaju przyjmowanie, tak? Przyjmowanie ludzi, którzy są zdesperowani. Oczywiście, Jezus tu sądzi, że sądzi te narody pod tym kątem, że nawet ci, którzy byli w zdesperowanym miejscu, zostali pominięci, więc to też jest poważna sprawa, tak? Ale teraz wracam do tej rozmowy z tymi ludźmi, którzy chcieli się tutaj włączyć. Oni mają swoją wizję, chcą, służą Bogu, chcą coś robić. I po prostu, wiecie, i w czasie tej rozmowy ja po prostu im powiedziałem, słuchajcie, ale my też chcemy być domem dla jako droga, chcemy być domem dla ludzi, którzy mają już swoją wizję, już wiedzą, co chcą zrobić. Nie chcemy tu przyjmować tylko takich ludzi, którzy zrealizują wizję tam garstki liderów, która już w tym kościele jest, czy pastora, żebyśmy razem się przyłączyli. Dobrze, potrzebujemy twojego czasu, twojego zaangażowania, twoich pieniędzy, podłącz się w wizję. Super, że jesteś z nami, cieszymy się. Kupą mości panowie, kupy nikt nie ruszy. Będzie nas więcej, pojedziemy do celu. To też. Nie będę kłamał, mówiąc, że po prostu, że tak nie jest. Chcę coś zbudować, tak? Droga jest miejscem, które budujemy wspólnie. Jest i budowlą, jest i drogą, jest i organizmem i to wszystko razem. Ale w tej rozmowie powiedziałem, wie, słuchajcie, ale to może być wasz dom, możecie tu być, robić swoją wizję dalej, realizować. Możecie po prostu zrobić to, co chcecie. I wiecie, i później, kiedy biegałem i kiedy miałem te wrażenia z tymi ramionami i Bóg zaczął do mnie mówić o rozszerzeniu i zacząłem myśleć o Kościele, to wiecie, chciałem też po prostu, chciałem dzisiaj wam to powiedzieć, bo to jest też, myślę, w tym kontekście tego poszerzania w ogóle. No i wszyscy już wiedzą, że Krzysiek dzisiaj przyszedł do Kościoła. Dzięki. Okej. Gdzie ja byłem? Poszerzania. Aha. To wiesz, to chciałem wam powiedzieć też coś takiego, żebyście myśleli też o drodze jako o miejscu, które należy poszerzyć dla ludzi, którzy właśnie w taki sposób przyjdą. Żeby mieli swoje pomysły, swoje wizje na życie. Bo często jest też tak, i to jest cały ten dylemat wpuszczania człowieka do domu i bycia dla niego domem, że my nie chcemy już wpuścić kogoś, kto nam przemebluje mieszkanie. Prawda?
Chyba, że dobrze przemebluje.
No chyba, że dobrze, ale nawet wiesz, nawet wiesz jak to jest, nie? Przychodzi człowiek i on ma dobry pomysł. Dla ciebie. Tak jak robią rodzice dla dzieci mają. Trzeba same dobre pomysły. Nie rób tego, rób to. Nie rób tego, rób to. Tak nie rób. Tak nie rób. A dzieciak im więcej to słyszy, tym bardziej po prostu hamuje. Tak samo może być w naszym domu. Też przychodzi, bo on ma dobre pomysły. Ale myślę, że Bóg nas zachęca, żebyśmy rozszerzyli nasze serca. Żebyśmy zobaczyli po prostu różnorodność, którą Bóg chce, żeby stała się tym miejscem. I teraz wiesz, teraz wracam, jeszcze parę fragmentów będzie, ale jeszcze wrócę do tej pierwszej myśli, że naszym domem jest On, jest mieszkanie w Jego domu. Wiesz, jeżeli my nie zrobimy, my, każdy z nas, każdy drogowicz, każdy człowiek, który należy do Chrystusa, ze względu na to, w jakiej społeczności jest, wspólnocie, nie wychodzi ze swojej wspólnoty, swojego naturalnego domu, rodziny, nie wstępuje do tego miejsca domu Bożego, to ten dom niżej, ten jego dom naturalny, czy to zbór, czy dom, w którym on mieszka, staje się jego miejscem obrony. I on nie chce, żeby tam się działy rzeczy, które go przerosną i powodują jego niepokój. Ale jeżeli każdy z nas wchodzi do tego wyższego domu, do domu obecności Bożej, pokoju w nim, złożenia swoich trosk na niego. Słuchajcie, bo to chyba najważniejsza część kazania teraz jest. I tam jest, i tam ma pokój, to teraz ten niższy dom, który jest domem naturalnym, naszą wspólnotą, zborem, on go może spokojnie, bez lęku udostępnić innym. Bo sam znalazł się wyżej. Łapiecie to? Więc wiecie, poszerzmy się. Poszerzmy nasze serca. Wpuśćmy innych ludzi. Boimy się? Powoduje to nasz niepokój? Ci ludzie, z którymi rozmawiałem, też mówię, oni mówią, ale co jeszcze tak wam się podoba w naszym kościele? A oni mówią, bo to jest taki jeszcze taki, taka liczba poniżej 100 osób, my chcemy być w tak. Jak wasze, ale to co, tak macie nadzieję, że to już tak więcej nie urośnie? Tak. Ja, już tak myślę, to nie jest miejsce dla was. Tu będą tysiące. Jakby się chciało powiedzieć. Ale nie, nie powiedziałem tak. Nie powiedziałem tak. Mówię, to dobra, zobaczymy. No bądźcie, no. Bądźcie, super. Niech wasza wizja też się realizuje, no. Niech każdy dobrze się czuje. Jak przychodzi do ciebie gość do domu i ty mu dajesz coś do jedzenia, nie? Oczywiście, przygotowując to, masz na myśli to danie, na przykład obiad wystawny, masz na myśli to, że będzie mu smakowało i go zachwycisz. Ale jeżeli on powie, ojejku, tak mi przykro, ale wiesz, no. Jak ci to powiedzieć? No nie powiem kulą w pot, ale...
Nie jem ziemniaku.
Ale tej jednej rzeczy, tej jednej, nigdy, no po prostu nie mogę, no coś się ze mną dzieje, no nie jestem w stanie. Coś tam. Ogórków, czy pomidor, czy ziemniak, nie wiem, krewetki, coś tam. Albo nie mogę, moja dieta wyklucza, dostaję alergii, tak? Kiedyś byliśmy na spotkaniu dla liderów i właśnie Antek zjadł taką paczkę orzeszków. Wszyscy jedli, on zjadł. Resztę spotkania dla liderów spędził tam, modląc się w językach i westchnieniach w duchu. Alergię ma, totalną alergię ma na orzeszki po prostu i po prostu koniec. Jakoś tak, był tak szczęśliwy. Wiesz, i przychodzi ktoś się. No to co zrobisz? Jeżeli chcesz go ugościć, to powiesz, no głupio, nie? No po prostu nacharowałeś się, nagotowałeś ten obiad. Bajery po prostu, szmery. Nie tak jak, że wiesz, całą noc gotowałem, a to w kartonikach od od Japończyka. Czy Chińczyka. Wiesz, no jest, ale co jest ważne? Ten obiad czy ten gość? No wtedy się okazuje, co jest ważne. Bo jeżeli ja i ten obiad był ważny, no to mamy disaster. Po prostu masakra. To nam się wizyta udała. kurde, po prostu. 3 godziny w markecie, szukając produktu. 200 zł wydane. Cały wieczór przy garach. I on nie może po prostu ogóreczka. Ja się kłapię przesłanie. No masakra. Ale jeżeli gość jest ważny, no to się nic nie stało. To szkoda, ale po prostu teraz to zróbmy coś. No dobra, no to coś szybko robimy innego. No przecież gościa nie zostawimy głodnego, tak? To jest przyjmowanie, to jest wpuszczanie do domu. Wpuszczajmy. Poszerzmy się. Wpuszczajmy ludzi z różnymi wizjami. Nie po to, żeby narzucili nam swoją wizję. Nie, nie musi tak być. Niech realizują swój dar po prostu i swoją wizję. Niech to będzie ich dom. Miejsce bezpieczeństwa, że dobrze się czują, że mieszkają, że dzielą emocje, że mogą się pochwalić, co osiągnęli, że my możemy im podziękować za to, że oni mogą podziękować nam. Wiecie, to kazanie jest po prostu takie wielopoziomowe, bo ono naprawdę dotyczy naszych osobistych domów, naszego kraju dotyczy i dotyczy naszej społeczności. I jeżeli my wejdziemy do domu Bożego, to my nasze domy udostępnimy. Teraz co się stanie, jeśli my naszego domu nie udostępnimy? Przypomnijcie Salomona. Pani głupota. Jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Siedzi u wejścia do swojego domu. Na tronie wysuniętych punktach miasta, wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Jeśli my nie staniemy się domem, to tu jest jeden z domów, który czeka na nich. Czasami patrzymy na ludzi i mówimy tak: oj, tam prowadź swoje życie, tam dla każdego Bóg ma drogę. Niech go Bóg poprowadzi tam, no, niech dobrze wybierze. To jest dobrze, tak? To jest taki duch naszych czasów też i nie do końca negatywny, żeby po prostu dać ludziom dokonywać wyboru, nie dominować nad życiem innych ludzi. W porządku. Ale z drugiej strony, powiem wam, można pójść krok dalej. Nie tylko dawać wszystkim wolność, niech sobie zrobią ze swoim życiem, co chcą. To, żeby być ofensywnym w tym, żeby usiąść przed domem, otworzyć drzwi i powiedzieć: wejdź. Bo tam siedzi ktoś inny przy innym domu i też mówi: wejdź. Siedzi przed domem rozwiązłość, mówi: wejdź. Siedzi po prostu mamon, mówi: chodź, zapraszam cię. Nauczę cię handlować walutami. Na foreksie na przykład. Wejdź. Tam siedzi jakiś inny Bóg, Bóg artystów. Chodź, uczynię cię twórcą. Tak cię pychą podkręcę, żebyś fruwał w obłokach. Chodź, nagrasz płyty ze mną. Różne domy są, czekają na ludzi. I ci ludzie chodzą i szukają sensu w życiu. I patrzą, co ich kręci. Patrzą, co jest ich potrzebą, co jest ich dołem, co ich kręci. Wiesz, a wierzę, że my powinniśmy, nasze drzwi też powinny być pięknie przyozdobione. Poprzez to, że jesteśmy gotowi ich zaprosić. Tak jak knajpa, jest dobra knajpa, gdzie przed nią ona wyłazi na ulicę. Nie tylko z menu, ale jeszcze jakieś tam kwiaty wystawiają, jesienią jakieś dynie. Widzicie takie dobre restauracje, nie? Idziesz i od razu wiesz, że droga. Bo jak idziesz koło budki z kebabem, to stoi pojemnik na papierki i sreberka po kebaby. A jak z drogi, to tam wszystko wyłazi. Kwiaty wyłażą, wiesz, po prostu. Bukiety, oświetlenie na pół ulicy po prostu. Policja przychodzi, zabiera. To nie pana chodnik. Się wycofa do restauracji. Myślę, że my powinniśmy być po prostu też tutaj myśleć w takich kategoriach. Być po prostu zapraszający. Myśmy na spotkaniu dla liderów przed wakacjami też zachęcali siebie wzajemnie, żeby przychodzić trochę wcześniej na nabożeństwo, bo przychodzą ludzie po prostu z zewnątrz. I ci, którzy przychodzą z zewnątrz, są gościnni, oni zawsze są punktualnie. A my po prostu nie, bo nam Kościół nie ucieknie, bo tu Kościół zawsze jest. I wiemy, ile trzeba poświęcić czasu, żeby na ostatnią chwilę zdążyć. Żeby wejść przed ostatnią pieśnią, że jak pastor wejdzie i powie: halleluja, chwała Bogu, że jesteś, to żeby było wrażenie, że stałeś tam już przez pół godziny. Takie tam, dobra. swoje teraz. Gorzkie żale i uciesz. Dobra, Misza, nie o tym mówię. Mówię o tym, żeby być wcześniej, być za 20, za 15. Po prostu rozmawiać z ludźmi, którzy przychodzą. To jest ta restauracja. Dobrze, ale to tylko taki... Ja naprawdę nie chcę się dzisiaj skupiać na technicznych, wiesz, jakichś rzeczach. Bo to techniczne może być totalnie puste. Może być pustym marketingiem, tak jak w przypadku tych restauracji. Że coś robimy, żeby człowiek miał wrażenie, że my go przyjmujemy. To absolutnie nie ten kierunek. Odwrotnie niech będzie. Niech będzie otwarte serce i później za tym niech idą rzeczy. Wiecie, i to są po prostu, myślę, że to jest bardzo dużo po prostu zależy od postawy naszych serc. Bo naprawdę, jeżeli naszym domem jest dom Pana i tam jest miejsce wolności od trosk, zmagań i walki, to te niższe domy, tak jak ja to nazywam, nasze zbory, wspólnoty, nasze domy naturalne, stają się miejscami, w których po prostu zapraszamy ludzi. Dobrze, przeczytajmy do końca te wersety, które dzisiaj przygotowane, bo właściwie najistotniejszą rzecz powiedziałem. Z piątej Mojżeszowej. Nie czyń krzywdy najemnikom, biedakowi i ubogiemu z twoich braci albo z obcych przybyszów, którzy są w twojej ziemi, w twoich bramach. Tak? Nie czyń im krzywdy. Jeremiasza 29:5-7. Budujcie domy, zamieszkujcie je, zakładajcie ogrody, spożywajcie ich owoc, pojmujcie żony i płodźcie synów i córki, wybierajcie też żony dla waszych synów i wasze córki, wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, aby was tam przybywało, a nie obywało, a starajcie się pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Bóg mówi, żebyśmy budowali domy, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Tutaj jest mowa do tych, którzy zostali zesłani do niewoli babilońskiej. To do nich było. Bóg mówi, budujcie domy, bez względu na to, gdzie mieszkacie. I niech się pomnaża moje królestwo, niech się poszerza moje królestwo. Więc buduj dom swój, buduj dla siebie dom Pana, w sensie takim, że to jest miejsce twojego przebywania i poczucia bezpieczeństwa. I ten dom, który budujesz naturalny, niższy, tak jak już go nazwałem w cudzysłowie, też go buduj i udostępniaj go. Bo w ten sposób poszerza się Królestwo Boże. Miałem rozmowę bardzo też ciekawą wczoraj na Facebooku z Dawidem Buszkietem, bo byłem taki zaniepokojony trochę tymi relacjami z tego ostatniego tygodnia. Wcześniej ta zadeklarowana kwota uchodźców, tam uzgodniona przez ministrów spraw zagranicznych Unii, że 2000 do Polski. Z jednej strony to jest niedużo, bo to jest 6-7 osób na powiat, więc to jest jakaś tam żadna cyfra. My w ogóle praktycznie uchodźców nie mamy, biorąc pod uwagę kraje Unii Europejskiej. Później te migawki z tej granicy w Anglii, próby przekroczenia kanału La Manche. Wcześniej widziałem cały długi program dokumentalny o uchodźcach z Afryki, którzy próbują się przedostać na terytorium Hiszpanii, które jest częściowo w Afryce położone i oni tam po prostu cała logistyka, wielkie płoty czterometrowe, jak oni próbują to pokonywać. Niektórzy lata mieszkają, podejmują próby, bo tam jednemu na 100 się udaje, więc cała reszta żyje tam, wiesz, i to tak. Te śmierci na Morzu Śródziemnym, ludzi, którzy z Libii płyną i tak dalej, te wszystkie obrazy mi się jakoś połączyły i miałem taką myśl, jak to się skończy. Bo miałem też taką myśl, że ta emigracja jest związana z tym, że jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy ekonomiczna, tak, świata zachodu i tamtego. I to powoduje to ciśnienie, to napięcie, że oni chcą stamtąd na zasadzie, wiesz, naczyń połączonych, osmoza po prostu, tak? Rzadsze rozcięcia gęstsze, to po prostu tak musi być. I się zastanawiam, jak to się skończy i przyszła mi myśl, że może kraje będą musiały wrócić do kolonizacji z powrotem, te zachodu, żeby po prostu ten dobrobyt na siłę im tam dać przez to, że się ich tam znowu podbije i nauczy życia. I fajnie, z Dawidem już kiedy rozmawiałem, on się misjami interesuje. Sam chcę za parę lat wyjechać też na misję. I on fajnie mi podał, mówi, że tak z historii imperiów i narodów, to mówi, to jest tak, że nie ma nic trwałego. I mówi tak, my ich już nie skolonizujemy, bo Azja jest technologicznie w takim samym miejscu jak my, na przykład. Jest, nie wiem, czy widzieliście takie mapy, są bardzo ciekawe. Przepraszam, teraz tak bardzo dużo mówię, jakbyś chciał jeszcze coś zrozumieć z tego, to przesłuchaj drugi raz lub przyjdź po spotkaniu, rozwiniemy. Ale widziałem taką mapę, nie wiem, czy widzieliście, takie kółko, mapa całego świata i takie kółko w Azji Południowo-Wschodniej, obejmujące Chiny, Indie i tamte te jeszcze inne, te małe państewka. Takie małe, malutkie kółeczko. I napis. W tym kółku mieszka więcej ludzi niż w całej reszcie świata. Nie wiem, czy widzieliście. Możecie w internecie sobie tego poszukać. Jest szokujący obraz. małe kółeczko takie, obejmujące Chiny, Indie i cała mapa całego świata. I że w tym kółeczku mieszka więcej niż na całym pozostałym terenie. Wiesz, i z Dawidem rozmawiałem i Dawid właśnie mówi, że nie, że to już nie ma miejsca na kolonizację. Oni są technologicznie, wiesz, już są tak wysoko. Ja myślę, są pewne problemy polityczne różne, ale to już jest za późno. Ja mówię, to co będzie? A Dawid mówi, że już posprzątany jest. Że stara cywilizacja, która po prostu jest zmurszała, która nie ma siły, żeby walczyć, żeby zdobywać, żeby gdzieś osiągnąć, ona upada. To po prostu jest naturalny cykl. Tak to przebiega. Ameryka jeszcze jest taką prymitywną cywilizacją, bo ma dopiero 200 lat i tam jeszcze może troszeczkę po prostu powalczyć. Zresztą po nich widać to, jak się z nimi rozmawia, ta ich arogancja świadczy kulturowa o tym, że są jeszcze świeżą dosyć cywilizacją, ale tak w ogóle to wszystko. Ja wiem, co zrobić? On mówi, to tak było, z Rzymem tak było. Jak chrześcijaństwo przyszło do Rzymu? My wiemy, że przyszło przez apostołów i tak dalej, ale wiecie, tak naprawdę chrześcijaństwo na tereny dzisiejszych Włoch, to ono dotarło z Afryki Południowej na przykład, gdzie byli ludy, które były nawrócone, i z Azji, gdzie były po prostu zbory i później na zasadzie imperium upadło, przyszły inne ludy i całe szczęście, że już część z nich była nawrócona. Ja mówię, Dawid, co zrobimy? Dawid mówi, musimy jechać do krajów, z których oni przyjeżdżają i ewangelizować ich, żeby jak już przyjadą, żeby przyjeżdżali do nas jako chrześcijanie. To ciekawa myśl w ogóle do rozwinięcia, żeby po prostu być misjonarzami. Ja pamiętam, byłem na takiej konferencji w Szwecji, gdzie była taka misjonarka, która, ona chyba była z Youth with the Mission, taka nauczycielka w Szwajcarii w ogóle mieszkająca, pani profesor. No, powiedział, że najskuteczniejsze misje to są takie, gdzie misjonarz wyjeżdża do kraju trzeciego świata i tam postanawia umrzeć. I najskuteczniejsza w tym sensie, że ten człowiek, który tam wyjeżdża, buduje dom i uczy wszystkiego od zera i zaprasza do swojego domu. Aneta Gajewska, która była w Tajlandii, opowiadała, że jak była jeszcze w drodze, to była na misjach właśnie w Tajlandii chyba przez 3 miesiące, opowiadała misjonarce, która mieszkała na północy Tajlandii, zawieźli ją tam Niemka i mówi, że po prostu przyjechała tam chyba 40 czy 50 lat temu. Kupiła dom i ona była gdzieś z Bawarii, więc wiecie, od razu jak dom sobie zrobiła, to pierwsze, co zrobiła przed domem, to peralgonie w doniczkach takie, na parapetach. I mówi, no wtedy to wyglądało cudacznie, bo tam, wiesz, ludzie w Azji Południowo-Wschodniej generalnie roślin w domu nie hodują, bo to jest bez sensu, jest tak ciepło, że każda roślina najbardziej ozdobna i wymagająca na dworzu ma lepszy klimat niż w domu, więc nikt tych roślin do domu nie wnosi i na dom, bo tak są ogrody. Wiesz, i ona, ale po 50 latach, ona mówi, ta cała miejscowość wygląda inaczej. Ona po prostu zatruła swoją obecnością całą wioskę, bo nagle ona, to co ona robiła przy domu, stało się modne wśród innych. I tam w ogóle tam wiesz, dom dla sierot, różne inne rzeczy, w ogóle praca misyjna, kościół i tak dalej, ale przede wszystkim ten zaczyn, jakim jest moje życie, które jest rzucone jako sól w nową ziemię, w inne miejsce i po prostu sprawia, że może nie sól w ziemię, ziarno w ziemię, sól w potrawę, że cały smak się zmienia. I wiesz, i to jest, ale to ma do czynienia z domem, tak? Bo my możemy być domem zamkniętym, możemy być domem otwartym, możemy zapraszać, możemy nasz dom budować gdzieś. Tak jak tu jest powiedziane, budujcie domy, zamieszkujcie je. To jest super. To jest świetne. Halleluja. No dobrze, zobaczymy. Może będę jeszcze misjonarzem. 2 Koryntian 6. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, mówi apostoł Paweł. Serca nasze szeroko się otworzyło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przez to jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Rozszerzmy nasze serca. Wezwanie. Zrobił ktoś dla ciebie coś dobrego? Czy nie podoba wam się dzisiaj to serdeczne, takie pozytywne kazanie, jakie do was mówię? Zróbcie tak samo. Ludzie tego szukają. Wczoraj z Izą oglądaliśmy komedię o przewodniczce, która w Grecji oprowadzała niektórzy oglądali, widzę, dziękuję. Wycieczkę amerykańską. I po prostu wiecie, już tak oglądałem ten film. Śmieszny, pogański, świecki. Różne rzeczy. Trochę zabawy. Ale patrzę na tą przewodniczkę i sobie myślę, po prostu, jak bardzo ten świat potrzebuje liderów. ludzi pozytywnych, otwartych, gotowych mówić do innych. Bo ona akurat w tym filmie przechodzi po prostu transformację z przewodniczki, z gredziary, która jest wkurzona na to, że ma taki zawód, do osoby, która świetnie się bawi i nagle po prostu staje się osobą, która jest idolem tych grup, które po prostu prowadzi po Grecji, tak? Dla których jest przewodnikiem. Wiecie, ty bądź takim człowiekiem. Coś otrzymałeś, daj to. Jest tak banalne. Dzieci Zbyszek tego w Royal Ranger rzuczy. Wszystko, co chcecie, aby wam wyczyniono. Wyczyńcie innym. Moje dzieci to znają na pamięć. Ja dzięki temu mogę im to odwzajemnić. Zmywarkę rozpakuj. Tato, jadłeś obiad? Jadłem. To jest takie proste, to jest banalne, to jest po prostu tak proste, że aż po prostu wstyd, że my tego musimy wracać i uczyć tego. Powinniśmy uczyć, słuchajcie, powinniśmy wejść na wyżynę. Wejdźmy razem na wyżynę. Dobra, zostawmy te nauki dla dzieci w skautingu. Pójdźmy dalej. Słuchajcie, jakby tu żyć tak, żeby żyć za 50% pieniędzy, które otrzymujemy. No, hej! Nie da się? Przyszliśmy na ten świat goli, goli odejdziemy. Słuchajcie, może jakieś warsztaty na wiatrołapie? Jak żyć za połowę kasy? Albo jak żyć bez kasy? Moja żona jest zawsze, ona zawsze dalej niż ja. Ja 50 to jest skraj moich możliwości, a ona mówi, jak żyć w ogóle bez kasy. Rozszerzcie i wy serca wasze. Ezechiela. I pomnożę na was ludzi cały dom Izraela. To jest proroctwo do gór Izraela. Miasta będą zamieszkane, ruiny odbudowane. Później, 7 rozdziałów później, Ezechiela 43:7. I rzekł do mnie, synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu i miejsce podnóżka moich stóp. A gdzie na zawsze zamieszkam wśród synów izraelskich? Już nigdy dom izraelski, ani oni, ani królowie nie będą bezczcili świętego imienia mojego. Bóg chce zamieszkać. On mówi, że zamieszka, tak? Że odbuduje. I dalej mówi też takie fajne słowa, to już są ostatnie wersety. A gdy wypędzę lud przed tobą i rozszerzę granice twoje, nikt nie pokusi się o ziemię twoją, gdy pójdziesz, aby oglądać oblicze Pana Boga twego 3 razy w roku. I mówi też w 5 Księdze Mojżeszowej tak. A gdy Pan Bóg twój rozszerzy twoje granice, jak poprzysiągł twoim ojcom i da ci całą tę ziemię, którą obiecał twoim ojcom, to jeżeli będziesz przestrzegał całego tego przykazania i spełniał jak wszystkie, chodził jego drogami przez wszystkie dni, dasz z siebie wtedy jeszcze, dodasz wtedy jeszcze 3 miasta do tamtych 3, by nie przelewano niewinnej krwi na twojej ziemi, którą daje ci Pan Bóg twój. Lecz jeśli ktoś by miał w nienawiści swego bliźniego i czyhał na niego i spowodował śmierć, będzie to miejsce ucieczki dla niego, te 3 dodatkowe miasta. Dobrze, 2 wersety o rozszerzaniu granic. I dzisiejsza niedziela jest pod tym hasłem rozszerz swoje granice, wejdź na nową ziemię. Powiem tak, po co nam rozszerzanie granic? Jeżeli my możemy żyć za połowę naszej kasy. Rozumiecie, sprzeczność jest. Bóg chce rozszerzyć nasze granice, rozszerzyć nasze domy ze względu na to, na tych, których my przyjmiemy. To jest jedyny cel rozszerzenia granic. Nie ma rozszerzania granic w Bożym Królestwie po to, żeby innych wypędzić na odludzie. Bo Syberia jeszcze nie zamieszkana. Bo Afryka jeszcze za mało zaludniona. My chcemy mieć więcej przestrzeni życiowej, jak to w nazistowskich Niemczech mówiono. Nie, tak Bóg nie chce rozszerzać granic królestwa. Bóg rozszerza granice królestwa, naszych domów, nasze obszary, daje nam piękne, fajne domki po to, żeby coś zostało zrobione dla innych, żeby poszerzyło się Jego królestwo. Zasadzeni w domu pańskim, wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni sił i świeżości. Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją, i nie ma w nim nieprawości. Zasadzeni w domu pańskim. Bądź zasadzony w domu pańskim. Niech dom Pana będzie twoim domem. A co z domem niższym? Tym na ziemi? Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie znałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucono niż ta, która ma męża. Poszerz zasięg swojego namiotu i zasłony swoich mieszkań. Nie krępuj się. Wydłuż swoje sznury i wbij mocno swoje paliki, bo się rozszerzysz w lewo i w prawo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Powstanie. W Królestwie Bożym, w Słowie, zawsze mówiłem w ten sposób. Dziękuję Ci, Panie, że działasz we mnie i działasz przeze mnie. Amen. Dziękuję Ci, Panie, że działasz we mnie i działasz przeze mnie. A propos tego poselstwa o domu jest dokładnie tak samo. Bóg działa dla nas, dając nam swój dom na mieszkanie, żebyśmy z nim byli, i działa przez nas, że my oddajemy nasz dom innym na mieszkanie. To jest oczywiście przenośnia, tak? I nieprzenośnia równocześnie. To jest i przenośnia, i nieprzenośnia, bo to dotyczy wielu różnych rzeczy. Zboru i tak dalej. Kiedy Izrael wychodził z Egiptu, to otrzymał swoje wyzwolenie w darze. Nawet patyka nie musieli podnieść na Egipcjan. Po prostu spakowali się, wyszli, Bóg ich wrogów potopił w Egipcie, nawet palcem nie kiwnęli. To było to, co mówimy, że Bóg działający w nas. To jest dom, który Pan nam daje na mieszkanie. Miejsce opocznienia, nad którym nie pracowaliśmy, nad którym się nie trudziliśmy. Ale później oni wychodzą i mają pierwszą bitwę z Amalekitami dużą, kiedy Mojżesz ręce są podtrzymywane przez lewitów, przez kapłanów, a Jozue walczy i wtedy już muszą podnieść miecz. Ale wtedy oni walczą o ziemię, o poszerzenie swoich granic, o ten dom, który tu nazywałem w kazaniu niższym. Wiesz, i to tak samo będzie w nas. Jest dom, na który się nie trudziliśmy, to jest Pan działający w nas, ale też jest Pan, który działa przez nas dla tego świata. I to są nasze domy, które my udostępnimy innym, które zbudujemy dla innych, poszerzenie granic. W jednym przyjmujemy, w drugim podnosimy Słowo Boże, żeby walczyć o te rzeczy. Już wam powiem, że a propos Izraela, różne są myśli, czy im się uda, czy nie. Ameryka się w ostatnim czasie mocno dystansuje, przestaje być Izrael modny w Ameryce, więc różnie może być. Ale miałem taką myśl pozytywną i myślę sobie, dopóki Izrael przyjmuje innych Żydów, to nie będzie źle. Dopóki ich przyjmuje, to nie będzie źle. Bo ciągle jest spełniona ta zasada. Myślę, że dokładnie jest tak samo z nami. Będzie z nami dobrze, dopóki jesteśmy otwarci na przyjmowanie innych pod nasz dach. Tak długo Bóg będzie nam błogosławił. Jeżeli nie zdaliśmy się martwymi, morzami martwymi, ale jesteśmy rzekami, przez które płynie, bo przyjmujemy i dajemy, żeby dawać, przyjmujemy po to, żeby dawać, to będzie z nami dobrze. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty chcesz poszerzać nasze granice, że Ty chcesz puścić, Ojcze, do tej społeczności i do naszych domów, do naszego kraju. Chcesz puścić ludzi, których my zarazimy Twoim królestwem, których my będziemy nauczać dróg pańskich, których miejsca, gdzie ludzie otrzymają odzież, otrzymają napój, otrzymają pokarm, otrzymają mieszkanie, miejsce do spania, poczucie bezpieczeństwa. Panie, okaż nam łaskę, żebyśmy mogli naprawdę przebywać w Twoim domu od rana do nocy, żebyśmy to było miejsce naszego zamieszkania. Ty, Twój dom, miejsce chwały i uwielbienia, miejsce, w którym czujemy się u siebie, miejsce, które jest całkowicie bezpieczne, Twój dom dla nas. A nasze domy, Panie, udostępnij poprzez uzdrowienie nas, Panie, tym, którzy oczekują tych domów. Panie, poszerz nasze finanse, żebyśmy byli w stanie żyć z połowy, Ojcze. Panie, uczyń te wielkie wszystkie rzeczy wspaniałe, które możesz uczynić. Panie, dziękuję Ci, że jesteśmy na Twojej drodze. Ojcze, proszę Cię, niech nasz dom będzie zawsze w Twoim domu, a nasze domy niech służą innym. Ojcze, prosimy Cię, niech to się wydarza. Panie, oddaję Ci chwałę, oddaję Ci chwałę, oddaję Ci chwałę, halleluja. Oddaję Ci chwałę. Panie, czyń to przez swojego ducha w nas, tak jak chcesz, Ojcze. Dziękujemy Ci i uwielbiamy Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli amen.